I chwilę temu mieliśmy okazję modlić się o dzieci i nauczycieli szkółki niedzielnej, które właśnie czasami mają takie radosne głosy tutaj podczas nabożeństwa. I tak jak powiedziałem, jest to niesamowicie ważne zadanie i służba, ponieważ w ramach tej służby trzeba przekazywać wielkie prawdy Bożego Słowa w sposób, który dzieci zrozumieją. Jednym ze sposobów na to, żeby te prawdy przekazywać, jest śpiewanie piosenek. I w ramach wprowadzenia do dzisiejszego kazania chciałbym taką jedną piosenkę ze szkółki niedzielnej zacytować. To jest tytuł tej pieśni, to jest Miłość Twa. Śpiewałem tę piosenkę na półkoloniach dziecięcych, także uznałem, że będzie też stosowne, żeby teraz podczas wprowadzenia ją zacytować. No, ma jest bardzo prosta, dwie zwrotki. Miłość Twa tak cudowna jest. Miłość Twa tak cudowna jest. Miłość Twa tak cudowna jest. Twa miłość jest. Wyższa niż szczyty najwyższych gór. Głębsza niż głębie najgłębszych wód. Szersza niż przestrzeń wokoło nas. Twa miłość jest. Ta piosenka ma chwytliwą melodię. Też jest układ taneczny u tej piosenki. Nie będę teraz tańczył. Poprosimy. I ona opisuje dokładnie to, o czym będzie mówić jej w kazaniu. Mówi, jest wielka, cudowna Boża miłość. Jest ona niezgłębiona, jest ona niepojęta, przez nas może w pełni nawet nie do końca zrozumiała, ale możemy ją rozpoznawać, możemy o niej śpiewać i możemy o niej mówić. Jest to miłość, którą Bóg okazał nam grzesznym ludziom przez posłanie swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy wierząc w Niego mieli życie wieczne. To właśnie dzieło jest dowodem na Bożą miłość względem nas. I to równocześnie właśnie dzieło ukazuje nam wielkość Bożej miłości. Zanim przejdziemy do dzisiejszego fragmentu, chciałbym jeszcze zwrócić naszą uwagę na jeden fragment z listu do Efezjan, z 3 rozdziału, wiersze 14-19. List do Efezjan, 3 rozdział, wiersze 14-19. Brzmią następująco. Dlatego padam na kolana przed Ojcem, od którego każda ojczyzna w niebiosach i na ziemi bierze swoją nazwę, żeby obdarzył was według bogactwa swojej chwały, aby przez Jego Ducha został umocniony wewnętrzny człowiek i przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach, abyście zostali zakorzenieni w miłości i zbudowani na jej fundamencie, abyście byli w stanie pojąć wraz ze wszystkimi świętymi szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznali tę przewyższającą wszelkie poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali napełnieni całkowitą pełnią Bożą. Długość, wysokość, głębokość, to o czym ta piosenka chwilę temu wspominała, jest to modlitwa apostoła Pawła dla każdego wierzącego. My powinniśmy modlić się o to, by zgłębić zrozumienie Bożej miłości. Musimy ją jak najbardziej i coraz lepiej poznawać każdego dnia. W ten sposób dostajemy wzrostu, w ten sposób wzrastamy w takim dziękczynieniu. I dzisiaj właśnie będziemy czytać taki najbardziej znany werset. Werset z Jana 3,16. Myślę, że byśmy w stanie zali tutaj może razem wspólnie ten werset powiedzieli przed kazaniem. Ale właśnie ta miłość, ten jeden werset zgłębia sobie w tak wiele. Czasami mam wrażenie, że ten werset jest tak przez nas powierzchownie traktowany, bo tak bardzo jest znany, tak często jest cytowany, a jest to obraz i najbardziej proste przesłanie tego, co Bóg mówi, że jest Jego miłością, którą nam okazuje. To jest coś, co jest dla nas ważne i powinno być czymś, czego chcemy się chwycić, i powinno być czymś, co nas przemienia. Modlitwa apostoła Pawła na temat Bożej miłości jest taka, abyśmy stali w niej zakorzenieni i zbudowani na jej fundamencie. Innymi słowy, dobre zrozumienie miłości Bożej nas przemienia. Nas dotyka. Otwiera nasze myśli, nasze serce na to, jak wielki jest Bóg i jak wiele nam dobroci okazał. Zachęcam, otwórzmy Ewangelia Jana, 3 rozdział, wiersz 16. Możemy wspólnie te słowa zaraz wypowiedzieć. Być może znamy je w różnych tłumaczeniach, ale to nie ma najmniejszego problemu. Ewangelia Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował że Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego nie zginął. Pięknie. Czyli jest jeden werset, który dobrze znamy. Niech on będzie dobrze zakorzeniony i właśnie dzisiaj będziemy ten werset rozważali. I kontekstem tego wiersza jest rozmowa Jezusa z Nikodemem. Jeżeli pamiętamy, we wcześniejszych wersetach od 1 do 15 Jezus rozmawia z przywódcą religijnym Nikodemem, ważnym oficjelem ówczesnego czasu. I on pewnych rzeczy nie rozumie. Jezus pewne prawdy mu stara się wyjaśniać. I jedną z tych prawd jest prawda, którą Jezus przekazuje na przykładzie historii ze Starego Testamentu, gdzie Izraelici mieli spojrzeć z wiarą na węża z brązu, wiszącego na drewnianym słupie, aby być zbawionymi od węży, które zostały rozprzestrzenione między nimi. Ich zadaniem było to, że mieli spojrzeć na tego węża z wiarą. Mieli spojrzeć na zbawienie, które Bóg im zaoferował. I tak jak wiersz 14 mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Innymi słowy, Jezus wyjaśnia Nikodemowi, że dokładnie tak jest z Jezusem, jak z tym wężem. Że Bóg zapewnia swoje zbawienie i ten, kto spojrzy na Jezusa, będzie zbawiony. Innymi słowy, Jezus mówi, najważniejsza jest prosta wiara w to, kim jestem i co przyszedłem uczynić. To jest kluczem do zbawienia. To, kim jestem i to, co przyszedłem uczynić, to jest kluczem do zbawienia. I właśnie w tym kontekście musimy rozważać 16 wiersz. I chciałbym, abyśmy zobaczyli w tym fragmencie, spojrzeli na kilka głównych myśli. Pierwsza to jest ogrom Bożej miłości. Drugą jest zakres Bożej miłości. Trzecią jest dzieło Bożej miłości. Dostępność Bożej miłości. I na końcu wynik Bożej miłości. Te pięć rzeczy postaramy się rozważyć podczas tego kazania. Więc pochylmy głowy krótko, pomodlimy się, aby Bóg pomógł nam zrozumieć te prawdy. Dobry Boże, dziękuję Ci za ten wspaniały werset. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty w tym wersecie zawierasz to, co jest najważniejsze dla naszego zbawienia. Panie, pomóż nam to zrozumieć. Panie, pomóż nam się tego uchwycić. I Panie, jeżeli jeszcze jest tu ktoś, kto nie rozpoznał Twojego Syna jako swojego Pana i swojego Zbawiciela, to Panie, tak Cię proszę o to, abyś teraz dotknął się tego serca podczas tego kazania i sprawił, że będzie odpowiedź z wiarą skierowana w swojego Syna. Tobie, Boże, niech będzie chwała i cześć, uwielbienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, pierwszą rzeczą, jaką chciałbym, abyśmy zobaczyli, jest ogrom Bożej miłości. Wiersz 16 to jest werset, który mówi o Bożej miłości. Tak jest, nawet gramatycznie, strukturalnie jest tak ułożony. Ta pierwsza myśl, która się pojawia w wierszu 16, tak bowiem Bóg umiłował świat. To jest główna myśl tego wersetu. Wszystkie pozostałe rzeczy, które się pojawiają w tym wersecie, są jakby rozjaśnieniem, są uzupełnieniem tej głównej myśli. Że dał, aby każdy nie zginął, ale miał. To są wszystko dodatkowe myśli, ważne myśli, które postaramy się również rozważyć, ale główną myślą jest ogrom Bożej miłości. Bóg okazuje światu swoją miłość. Jezus chce, abyśmy zobaczyli ogrom Bożej miłości. Jest ona wielka, jest ona niezmierzona, jest ona niepojęta. Nie możemy przed nią uciec. Nie jest jak jakakolwiek inna miłość. Bóg nie jest jak człowiek, żeby nasza miłość była w jakimś, żeby Jego miłość była ograniczona. Myślę, że gdybyśmy spojrzeli na siebie, na ludzi, to wiemy, że mamy pewne ograniczenia w naszej miłości. Nie jesteśmy w stanie kochać wielu ludzi naraz. Mamy może bliskich, żona, mąż, mamy dzieci, być może jakąś miłością naszych przyjaciół obdarzamy, ale to nie jest zawsze wielka grupa. To nie jest zawsze coś, co możemy dzielić się z tak wielką ilością ludzi, ale tutaj Bóg ukazuje, że On umiłował świat. O zakresie Bożej miłości zaraz sobie powiemy, ale to samo stwierdzenie już jest szokujące. To samo stwierdzenie ukazuje, że po tej rozmowie, jaką Jezus odbywa z Nikodemem, to rozszerza tą miłość nie tylko na Izrael, być może czego się spodziewał akurat Nikodem w tej rozmowie, a rozszerza ją na świat. Żadna miłość, której my jako ludzie doświadczamy, nie jest nawet porównywalna z tą miłością, którą jest nam w stanie okazać Bóg. I dlaczego Bóg jest w stanie uczynić, właśnie okazać nam taką miłość? Dlaczego Bóg jest zdolny do tego, żeby taką miłość nam okazać? Ponieważ czytamy w Bożym Słowie, w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w wierszach od 9 do 10, że Bóg jest miłością. Zachęcam, otwórzmy pierwszy list Jana, 4 rozdział, wierszy 9 i 10. Czytamy: przeto objawiła się miłość Boga wśród nas, że posłał On na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość Boga, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przypogalną za nasze grzechy. Umiłowani, wiersz 7, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Ten, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Wiersz potem mamy 16, który również potwierdza tą prawdę. Mówi: poznaliśmy miłość, którą Bóg ma do nas i jej zawierzyliśmy. Bóg jest miłością. Innymi słowy, można tą miłość poznać i można w nią uwierzyć, czyli mówimy o pewnym dziele, który tutaj będziemy zaraz jeszcze bardziej rozszerzać, ale możemy uwierzyć w to, że Bóg w swojej miłości właśnie względem nas ma o nas największe staranie. I Bóg jest miłością. Tylko musimy sobie zadać pytanie, co to znaczy, że Bóg jest miłością. Myślę, że dzisiaj wielu ludzi ma bardzo złe myślenie w zakresie tego, że Bóg jest miłością. Często współczesny, można powiedzieć, świat albo ludzie niewierzący mówią, że oczywiście, że Bóg jest miłością. Przecież jest jakaś ogólna miłość, taka światowa, jakaś taka ogólna dobroć, która jest dostępna dla każdego. Jest jakaś taka energia, którą możemy nazwać miłością i ta miłość dzieli się z nami swoją miłością. Czasami tak ludzie mówią, tłumaczą sobie, że skoro Bóg jest miłością, no oczywiście, że Bóg jest miłością, bo miłość jest Bogiem. Ale prawda jest taka, że miłość nie jest Bogiem, ale Bóg jest miłością. Wskazuje to na źródło miłości. Bóg jako nieskończona istota, jako doskonały byt, jako ten, który jest ponad wszystkim, jest zdolny oferować nieskończoną miłość, ponieważ z powodu tego, kim On jest. Bóg nie jest jak my. Bóg nie jest ograniczony fizycznie, nie jest ograniczony cieleśnie, nie jest ograniczony psychicznie, psychologicznie i w jakikolwiek inny sposób czasami mamy jakieś ograniczenia. Bóg tego nie ma. Bóg nie ma ograniczeń w takim stricte sensie, jaki my jako ludzie mamy. I nasz problem, kiedy mówimy o Bożej miłości, jest taki, że nie jesteśmy w stanie nawet pojąć do końca tego, jakim cudownym Bogiem jest nasz Bóg. Czasami próbujemy utożsamić Boga z człowiekiem i przez to nie do końca rozumiemy rozmiaru tego, co Bóg czyni dla nas. Z drugiej strony, drugim problemem w zakresie Bożej miłości jest to, że współczesne chrześcijaństwo w jakimś stopniu wypacza Boga. Mówi: Bóg jest miłością, jest miłosierny, jest łaskawy i na tym kończą. Mówią, że taki jest Bóg, przecież już nic innego Bóg nie oferuje, ale wiemy też, że Bóg jest sprawiedliwy, jest święty i oczekuje świętości. Jeżeli zobaczymy dalej w fragmencie Ewangelii Jana, następnym wersetem albo następnymi wersetami po mówieniu o miłości jest zapowiedź Bożego sądu. Ponieważ jeżeli ktoś odrzuca Chrystusa, jest poddany pod sprawiedliwy Boży sąd i to będzie nasze następne kazanie. To będzie zobaczenie, jak Boża miłość łączy się z Bożą sprawiedliwością. Dzisiaj skupiamy się na Bożej miłości, ale mówimy o Bożej miłości nie wyłącznie w kontekście tego, że Bóg jest wyłącznie miłością. Bóg jest doskonały i te wszystkie Boże przymioty działają doskonale w tym, kim On jest. A w związku z tym On jest w stanie okazywać nam doskonałą miłość. On jest w stanie dawać nam o wiele więcej, niż my jesteśmy w stanie dawać innym. On jest w stanie okazywać nam wielką, niezmierzoną i niepojętą miłość. I powinniśmy tak jej doświadczać i tak ją rozpoznawać. A druga myśl, która pojawia się w tym fragmencie, jest to zakres Bożej miłości. Co to znaczy, że Bóg umiłował świat? Mamy tutaj w Ewangelii Jana bardzo jasno napisane. Tak, bowiem Bóg umiłował, mówiliśmy o miłości, jest ona nieskończona, jest dobra, jest niepojęta przez nas i nawet o tym śpiewamy, umiłował świat. Co to znaczy, że Bóg umiłował świat? Tutaj jest wiele różnych interpretacji tego słowa. I w samej Ewangelii Jana słowo świat jest używane na 4 do 6 różnych sposobów. Tutaj niektórzy bibliści się jakby próbują sprzeczać w zakresie, które słowo jakie jest użyte, ale przekonuje mnie to, też biorąc pod uwagę kontekst, w jakim ten fragment się znajduje, że to słowo świat, które tu się pojawia, odnosi się do stworzonego świata przez Boga, który cierpi w wyniku ludzkiego grzechu i niewiary. Że świat ludzi odnosi się tutaj do jakby zepsutego rodzaju ludzkiego. To jest odniesienie do pewnego zepsucia, którym przychodzi ktoś, który musi je naprawić. To widać może bezpośrednio w tym, jak wcześniej była mowa o tym, że tylko ci, co spojrzeli z wiarą na tego węża, to oni uwierzyli. Oni zostali uratowani. Ci, którzy nie uwierzyli, zostali odrzuceni. I to jest też notabene sposób, który też w liście do Rzymian widzimy w 5 rozdziale, który dzisiaj już czytaliśmy, w 5 rozdziale, w wierszach od 7 do 11. Czytamy: niełatwo jest zaś umrzeć za sprawiedliwego. Może jeszcze za dobrego ktoś się odważy umrzeć. Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Innymi słowy, żyjemy w świecie, który cierpi. Myślę, że to jest bardzo oczywiste, jeżeli my otwieramy jakiekolwiek media, czy to jest telewizja, czy to jest internet. Żyjemy w świecie, który jest światem niewiary, światem grzechu, światem zepsucia, światem smutku, światem bólu. I żyjemy w tym świecie. I widzimy, że takie rzeczy się dzieją. I się smucimy z tego powodu. Naprawdę rzadko można słuchać w wiadomościach pozytywnych informacji. Raczej zawsze jest źle, zawsze jest gorzej. Tutaj ktoś umarł, tu była powódź, teraz była duża powódź akurat w Nepalu. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale jest straszna tragedia w Nepalu. I nasz świat cierpi. My jako ludzie też cierpimy. My jako ludzie jesteśmy zepsuci, jesteśmy martwi. To było już wcześniej, mówiliśmy o tym przy Nowym Narodzeniu. I w związku z tym, jeżeli taki jest nasz stan, to my nie mamy żadnej nadziei. Nic nie możemy zmienić sami z siebie. Będziemy doświadczać tylko tego, co jest straszne, co jest złe. Oczywiście nie wyłącznie takich rzeczy, bo wiemy, że każdy człowiek, nawet niewierzący, doświadcza pewnego ogólnego Bożego błogosławieństwa, pewnej ogólnej Bożej łaski. Natomiast o wiele łatwiej jest nam zobaczyć pewne zło w świecie, w którym jesteśmy. Natomiast, drogi przyjacielu, to też nie jest tak, że tylko zło jest tam. My też jesteśmy częścią tego świata. Kiedy tu jest napisane, że Bóg umiłował świat, to znaczy, że Jezus jest posłany też do ciebie i do mnie. My też w naszej grzeszności potrzebujemy Zbawiciela. To nie jest tylko dla tych ludzi tam złych, tam gdzieś daleko, tych, którzy są gorsi ode mnie. Jezus też przyszedł dla ciebie i dla mnie. Czy ty o tym wiesz? Czy ty o tym wiesz, że ty też potrzebujesz Zbawiciela? Czy ty wiesz o tym, że do ciebie przyszedł Zbawiciel? Ten grzeszny świat, którego jesteś częścią, może usłyszeć o Zbawicielu i ty też powinieneś o Nim usłyszeć. I nie tylko o Nim usłyszeć, ale również w Niego uwierzyć. To też wykracza poza nasze jakiekolwiek zrozumienie. Tutaj wiersz 7 i 8 bardzo dobrze ukazują, niesamowitą, można powiedzieć, niesamowitą dziwność tej miłości. Zwróćcie uwagę, że wiersz 7 w liście do Rzymian, 5 rozdziale mówi: niełatwo jest umrzeć za sprawiedliwego, za niesprawiedliwego, może za ktoś, za dobrego ktoś odważy się umrzeć. Innymi słowy, ciężko jest nam poświęcić się dla kogoś, kto nie jest sprawiedliwy, być może, albo za sprawiedliwego również. Być może za kogoś dobrego uważamy, że warto dokonać jakiegoś poświęcenia i zresztą często filmy ukazują właśnie taki poruszający element pewnego poświęcenia. Ktoś idzie kogoś uratować, traci swoje życie w przypadku właśnie ratunku i ta osoba jest uratowana. I to jest taki stały element naszej kultury, bo to jest coś, co nas porusza. Mówimy: wow, ktoś się poświęcił. Ktoś oddał życie. I często jest to tak, że to jest oddanie życia za kogoś, kto jest godny tego, żeby za niego to życie oddać. Natomiast Boża miłość i to, co robi Jezus w swojej śmierci, w swoim zmartwychwstaniu, on robi coś zupełnie innego. On ratuje ludzi, którzy nie są godni. Którzy nie są godni miłości. Ludzi, którzy są zbuntowani wobec Boga. Jeżeli spojrzymy na całą historię świata od początku aż do teraz, to w ogóle to, że Bóg posyła swojego Syna, jest niesamowitą Bożą łaską. Bo Bóg na początku stworzył ludzi w sposób doskonały. Sprawił, że żyli w doskonałej relacji. Oni się zbuntowali, odwrócili się od Niego. Potem On powoływał różnych proroków, ludzi, żeby oni zwrócili swoje myśli do Niego i oni za każdym razem na chwilę myśleli o Bogu, a potem znowu się od Niego odwracali. Aż w końcu Bóg posyła swojego Syna po to, żeby raz na zawsze ci, którzy w Niego uwierzą, mieli życie wieczne, byli przemienieni. My jesteśmy w stanie kochać tych, którzy być może w jakiś sposób zasłużą, którzy zapracują. Ciężej nam się kocha tych, którzy nic nie wnieśli w nasze życie. Natomiast Bóg kocha nas pomimo tego, kim byliśmy, abyśmy stali się kimś nowym, byśmy się stali Jego dziećmi. To jest przykład tego, jak wielką miłość Bóg nam okazuje. I w jakiś sposób Bóg okazuje nam tą miłość w tym, że posyła swojego Syna. Bóg posyła swojego jedynego, jednorodzonego Syna. I widzieliśmy to w liście Jana, w liście do Rzymian i teraz również w liście w Ewangelii Jana, w 3 rozdziale. Tak bowiem umiłował Bóg świat, że dał swego Syna jednorodzonego. Bóg dał nam to, co najcenniejsze dla nas. I tutaj musimy zobaczyć znowu dwie rzeczy, albo przynajmniej jedną rzecz, która wydaje mi się, że znowu pomoże nam ujrzeć jeszcze większą miłość Bożą. Bóg posyła swojego jednorodzonego Syna. To już samo w sobie jest cenne. To jest nawet dla nas czasami niewyobrażalne, jak można oddać coś swojego za coś, co nie jest Twoje. Ale tutaj jeszcze jest coś innego, co powinniśmy też powiedzieć i się na tym zastanowić. Współcześnie, znowu w różnych kręgach chrześcijańskich, mówi się, że Bóg musiał nas uratować, bo bez nas Bóg nie może żyć. Że bez nas Bóg nie jest w stanie istnieć i że my w jakiś sposób poprawiamy Boga. Że z jakiegoś powodu Bóg musi nas ratować dla siebie. To jest znowu nasze myślenie, nasze ludzkie myślenie na temat Boga. I czasami łatwo jest nam schlebiać, gdy myślimy o naszej relacji z Bogiem. Ponieważ jesteśmy skłonni do tego, że uważamy, że wtedy jesteśmy tak ważni. Jesteśmy tak tacy potrzebni. Że Bóg musi nas uratować, bo tacy istotni jesteśmy. Ale prawda jest taka, że my otrzymujemy to jako dar. Że Bóg daje nam swojego Syna. To nie jest coś, co Bóg musi zrobić. Bóg może żyć w doskonałej relacji jako Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Od wieków na wieki oni mogą żyć w doskonałej relacji. Oni nie potrzebują nikogo innego. Ale postanawiają dzielić się tym. Postanawiają zaprosić złamany świat. Ludzi, którzy się od nich odwrócili do tego, żeby stali się częścią Bożej rodziny. Bóg nie jest stworzony, nie jest zmuszony, żeby stworzyć świat i też nie jest zmuszony, żeby ratować świat. Nie tworzy Bóg po to, żeby w jakikolwiek sposób się wzbogacić. Nie czerpie korzyści z tworzenia, odkupienia, uwielbienia swojego ludu. I to jest dla nas dobra nowina, ponieważ oznacza to, że Bóg stworzył nas w swojej czystej wolności, swojej hojnej miłości i że hojna Boża miłość objawia się w naszym odkupieniu i potem w uwielbieniu tych, którzy zostają odkupieni. Bóg nie stworzył nas, ponieważ nas potrzebuje, to my potrzebujemy Go. Ja potrzebuję Chrystusa, ja Go potrzebuję, żeby moje życie zostało przemienione, ja Go potrzebuję, abym nie musiał podlegać pod moc grzechu w moim życiu. Bóg jest doskonały. On nas nie potrzebuje, On się nie wzbogaca dzięki nam, ale to On nas wzbogaca. On nam ofiaruje wszystko, On nam daje wszystko, jest to dla nas dobra nowina. I daje nam wszystko i daje nam to, co jest najcenniejsze. Czytamy w pierwszym liście Piotra, że została zanaprzona drogocenna krew. To nie jest mała sprawa, kiedy mówimy o przebłagalnej ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to coś cennego, jest to coś wyjątkowego i jest to coś, co Bóg czyni wyłącznie ze swojej miłości, którą chce nam okazać. Wyłącznie jako przejaw swojej łaski, swojego miłosierdzia względem nas. I to nie jest coś, na co ja zapracuję i to nie jest coś, co Bóg musi dla mnie uczynić. Bo drugą stroną tego medalu jest to, że my myślimy, że zapracujemy na Bożą miłość. Więc z jednej strony niektórzy myślą, że Bóg musi nam to dać, że jesteśmy tacy wspaniali, że Bóg musiał się za nas poświęcić. To jest nieprawdą. Bóg czyni to ze swojej łaski, swojej miłości. A z drugiej strony ludzie myślą, że muszą zapracować na Bożą miłość. Że w jakiś sposób zaoferują coś Bogu, czego Bóg nie ma, czego Bóg potrzebuje od nas po to, żebyśmy mogli się do Boga zbliżyć, żeby Jego miłość została zasłużona. Znowu to mija się z tym, czym jest dar. Mija się z tym, czym jest Boża łaska. Jeżeli moje uczynki, bo to często tego się sprowadza, to jakim jestem człowiekiem, ma zapracować na Bożą miłość, to pytanie, czy to jest prawdziwa miłość. Na pewno nie jest to łaska. Boży dar to jest coś, na co nikt nie zapracował, nikt na to nie zasłużył, a mimo to Bóg daje to nam, bo jest dobry, bo nas kocha, bo chce, abyśmy do Niego się zbliżyli. I właśnie dlatego jest mowa o tym, że mamy uwierzyć w Jego Syna. To jest dostępność tej Bożej miłości. Bóg tej miłości nie ukrywa. Mówi, tu w moim Synu okazuję wam moją miłość, moją łaskę, uwierzcie w Niego. To jest wymóg. Kiedy mówimy o dostępności Bożej miłości, to jest wymóg. Mamy uwierzyć w Jego Syna. Ci, którzy uwierzą, czytamy, będą mieli życie wieczne. Ci, którzy nie uwierzą, zginą, bo odrzucili Bożą miłość. Ale co to znaczy uwierzyć? Co to znaczy uwierzyć w Jego Syna? Wiara w Chrystusa oznacza wiarę w Jego osobę. Uznanie, że Jezus Chrystus jest wiecznym Synem Bożym, który przyszedł na świat, żeby nas uratować. O tym jest pierwszych kilka rozdziałów w Ewangelii Jana. Nawet cały pierwszy rozdział jest poświęcony właśnie temu, że Syn Boży wstępuje z nieba na ziemię po to, żeby stał się naszym ratunkiem. Wiara w Chrystusa oznacza wiarę w Jego dzieło. Uznanie, że przyszedł, aby zbawić zagubionych i oddać swoje życie jako okup. Więc przychodzi się do nas poświęcić. Przychodzi, aby umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać po to, żebyśmy żyli na wieki. Wiara w Chrystusa oznacza uznanie prawdy i życie zgodnie z tą prawdą. To jest życie słowem, a nie tylko znajomość tego słowa. To jest zaufanie i powierzenie się Jemu, powierzenie swojej duszy i swojego wiecznego przeznaczenia całkowicie Jemu. Powiedzieć, nikt inny mnie nie przyprowadza do Boga. Przez nikogo innego nie mogę się do Boga zbliżyć, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. I prawdziwa wiara oznacza, że nie zostawiam tego na później. Bywa tak, że ludzie mówią, a jeszcze mam czas. Jeszcze mogę poczekać. Ja to wszystko intelektualnie rozumiem, jestem w stanie to nawet przyjąć, że jest to ciekawe, jest to ciekawą alternatywą, ale ja poczekam. Dzisiaj Chrystus wzywa cię do wiary. Dzisiaj Bóg mówi, zobacz moją miłość. Nie czekaj, nie zwlekaj. Niech to, co rozpoznajesz jako prawdziwe, będzie prawdziwe w twoim życiu tu i teraz. Nie zwlekajmy z wiarą. I efektem, można powiedzieć, tej wiary jest właśnie to, co jest napisane pod koniec tego wiersza. Będzie miał życie wieczne. Ten, kto uwierzy, będzie miał życie wieczne. Ale ten, kto nie uwierzy, nie będzie miał życia wiecznego. Będzie dalej martwy. Pozostanie w stanie, w jakim jest. Odrzucenie Bożej miłości wiąże się z tym, że człowiek nie doznaje żadnej przemiany. Człowiek pozostaje poza życiem z Bogiem i jego prowadzenie życia wciąż spoczywa na nim. Jest to ktoś, kto ginie i nie jest duchowo żywy, ani nawet świadomy swojego stanu. Interesuje się wszystkim, co jest interesujące w tym świecie, ale nie interesuje się tym, co duchowe. Nie interesuje się Chrystusem. Chrystus nie przemienia jego serca, nie przemienia jego myślenia. Taka osoba umiera każdego dnia duchowo, nie mając świadomości swojego stanu duchowego, a potem umrze na wieki. Natomiast ten, kto uwierzy, natomiast ten, kto uwierzy, zaufa tej Bożej miłości, którą nasz Bóg nam okazał, doznaje nowej jakości życia. Faktycznie staje się martwym dla grzechu, staje się żywym dla Boga. Jest to nowe życie, jest to nowe narodzenie. Oznacza to przebudzenie się ku Bogu i zbliżanie się do Niego w swoim myśleniu i w swoim sercu i życie nadzieją. Jest to życie pełne nadziei, jest to życie pełne radości z tego, co Bóg dla nas uczynił. Jest to nowa jakość życia i mamy jeszcze na końcu długość życia. Nasze życie się naturalnie wtedy wydłuża. Nasze życie nie będzie kończyło się w wyniku naszej śmierci, ale będziemy trwać przez całą wieczność z naszym Panem. To, co otrzymujemy w tym życiu, to są jedynie pierwsze owoce tego, co następuje. To jest przedsmak tego, czego w pełni doświadczymy w wieczności. Życie wieczne zaczyna się tu i teraz i trwa na wieki. To jest znowu pewna abstrakcyjna myśl, która ciężko jest nam czasami sobie nawet wyobrazić. Nawet znaczek nieskończoności to jest taka pętelka. Na matematyce się tego uczymy. No bo nie ma nic innego, co może nam chociaż trochę w jakiś sposób ukazać to, czym jest nieskończoność. Ale będziemy żyć na wieki. I to będzie radosne życie, to będzie Boże życie, to będzie życie, którego wyczekujemy. Bo będzie to życie z Bogiem w doskonałej relacji. Czyli dokładnie to, do czego Bóg nas powołuje od samego początku. Więc mamy ogrom Bożej miłości, mamy zakres Bożej miłości tego, że to jest oferowane każdemu człowiekowi, ale każdy człowiek ma prawo albo to odrzucić, albo w to uwierzyć. To nie jest coś zasłużonego, to nie jest coś, na co mamy się powoływać, że Bóg musi nam to dać, ale to wszystko jest dowodem na Bożą łaskę. I to, jaki Bóg po prostu jest. On jest dawcą. On jest tym, który oferuje nam więcej, niż my sami jesteśmy w stanie nawet zaoferować. A jeżeli dzisiaj zaufasz, jeżeli dzisiaj uwierzysz, to wynikiem tej wiary będzie to, o czym tu jest napisane. Będzie żył wiecznie. Doznasz nowego życia, przemienionego życia, wiecznego życia. Uwierz dzisiaj w Chrystusa. Niech On stanie się twoim Panem, twoim Zbawicielem i żyj nowym życiem.